Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś? On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Powiedział, jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział, ja chrzczę was wodą, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Oto słowo Pańskie. Kochani, nie siadajcie jeszcze. Mam do was prośbę, żebyśmy razem się teraz pomodlili pieśnią do Ducha Świętego i poprosili, rozpoczynamy rekolekcję, żeby ten święty czas rekolekcji nie był niczym z nas, nie był dziełem ludzkim, ale żeby Pan Bóg nas prowadził, żeby nas oświecał, żeby do nas przychodził, objawiał nam swoją miłość. Proszę was, żebyście śpiewając tę pieśń pomodlili się za mnie, żebym nie głosił wam niczego z siebie, bo jedyne co mam to moje grzechy, a reszta jest darmową łaską Pana, który On daje przez sakrament święceń. I proszę was, abyśmy pomodlili się razem wspólnie, żeby ten czas rekolekcji był Jego czasem, żeby Bóg nam dawał to, czego każdy z nas potrzebuje. Poprośmy w takiej prostej pieśni, nie siłą, nie mocą naszą, lecz mocą Ducha Świętego i przez imienia Ducha Świętego, jednego z ducha, imion z Ducha Świętego, które jest Ruach. Kochani, Pan Bóg nas wprowadza te rekolekcje swoim słowem. Tak naprawdę Słowo Boże już było i cokolwiek teraz powiem będzie nieudolnym komentarzem do tego słowa i tak naprawdę teraz już powinienem powiedzieć amen i zakończyć, bo wszystko Pan Bóg już powiedział w swoim słowie. Ale wiem, że gdybym tak zrobił, to by ojciec proboszcz Andrzej wyrwał mi włosy, które nie mam i oberwał mi uszy. Pan Bóg nas wprowadza w te rekolekcje swoim słowem i daje nam słowo, żebyśmy się chwycili Jego słowa. Kochani, przez 13 lat kapłaństwa niesamowicie Pan Bóg mi daje doświadczyć, jak ważne jest słowo, które na dziś, na teraz, takie proste słowo z dnia, które Kościół głosi. Że naprawdę przez to słowo mówi do nas Bóg. My nieraz przychodzimy i byśmy chcieli usłyszeć coś innego. Przychodzimy i tego potrzebuję, tu mi Panie powiedz to. A Pan Bóg mówi, nie, skup się na tym. Przychodzę do Ciebie i to jest dla Ciebie najważniejsze. To jest lekarstwo. To jest miód, to jest ukojenie Twojego serca. I dzisiaj Pan Bóg nas w te rekolekcje wprowadza swoim słowem. I słyszeliśmy o Janie Chrzcicielu, o Janie, który daje świadectwo i przychodzą do niego i mówią, Jan na pustyni robił wielkie, naprawdę dzieła Boże, nie? Wielkie dzieła Boże. Głosił z taką mocą Słowo Boże. Tam się prawdopodobnie działy cuda, uzdrowienia, tak jak na mszachu uzdrowienie. I przychodziło mnóstwo ludzi i ludzie się pytali, kim ty jesteś? Skąd masz taką moc? Skąd masz taką władzę? I Jan niesamowite, że mówi, nie jestem ani Eliaszem, ani prorokiem. Jestem głosem. Nie? Nie patrzcie na mnie. Nie patrzcie na mnie. Ale patrzcie na tego, którego głoszę. Bo zostałem posłany, żeby wam głosić, żeby wzbudzać w waszych sercach wiarę, żeby kruszyć wasze serca. Napominać was nieraz słowem jak miecz, które tnie. Ale to jest tylko i wyłącznie po to, żeby wam powiedzieć, że jeśli w to uwierzycie, jeśli przyjmiecie to słowo, które jest Słowem Bożym, jeśli przyjmiecie mnie jako Bożego posłańca, to przyjdzie do was ktoś, kto jest o wiele większy ode mnie, któremu nie jestem w stanie godzin rozwiązać rzemyka u sandału, że sam Bóg chce do was przyjść. Nie wiem jak dla was, ale od pewnego czasu dla mnie Adwent jest czasem, w którym Pan Bóg mówi do swojej oblubienicy, do swojego Kościoła, do mnie, do Ciebie. Bardzo za Tobą tęsknię. Tak bardzo o Tobie pamiętam, tak bardzo o Tobie myślę. Tak bardzo pragnę Cię. Tak bardzo. W Adwencie nie tylko chodzi o to, że to my mamy, że to my tylko tęsknimy za Panem Bogiem. Tak, Kościół tęskni za Panem. Adwent, który będzie trwał do końca świata, to tęsknota za Panem. Tęsknota za Jego Słowem, za Jego obecnością, żywą, prawdziwą w Najświętszym Sakramencie. Tęsknota za Jego miłosierdziem. Tęsknota za tym, żeby On jeszcze bardziej, mocniej objawiał się w naszym życiu. Ale to też czas, w którym Pan Bóg przez swoje Słowo mówi nam, człowieku, dziecko moje, córeczko, mój synu, ty wiesz, jak ja za Tobą tęsknię? Tak bardzo. Tak bardzo. Święty Jan jest nazywany przyjacielem oblubieńca. Wiecie, jakie zadanie główne miał przyjaciel oblubieńca, czyli Pana Młodego? Dzisiaj to się chyba drużba nazywa, nie? Że jest drużba. On miał jedno z najważniejszych zadań, do niego należało to, że zanim oblubieniec, czyli Pan Młody, pójdzie do domu Panny Młodej, oblubienicy, i zanim ją weźmie do siebie, i będzie wesele i radość i szczęście na wieki, to najpierw posyłał swojego przyjaciela z prezentem, żeby ten poszedł i w jego imieniu dał prezent oblubienicy. I ten oblubieniec szedł, ten przyjaciel oblubieńca szedł do oblubienicy, do tej wybranki i mu dawał ten prezent i jej mówił, już niedługo przyjdzie, tęskni za tobą, marzy o tobie, pragnie tej chwili, czekaj jeszcze, wytrzymaj, podnieś ducha, bądź cierpliwa, on przyjdzie, porwie cię i zabierze ciebie na wesele. I Jan Chrzciciel właśnie jest takim przyjacielem oblubieńca. Został posłany, żeby Izraelitom i wszystkim mówić, Pan zaraz przyjdzie, Mesjasz przyjdzie z wielką miłością. Tym przyjacielem oblubieńca jest Kościół, jest każdy, kto głosi Słowo Boże. Każdy. W pierwszym liście do Tesaloniczan święty Paweł mówi takie piękne słowa, że kiedy będą te dni ostateczne, to w którymś momencie zostaniemy porwani, uniesieni w powietrze, w góry, na wyżyny, po to, żebyśmy na wieki i na zawsze byli już z Panem, z oblubieńcem. Zanim się rozpoczął Adwent i kończył się rok liturgiczny, słyszeliśmy takie czytania o przewrotach, o trzęsieniach ziemi, o kataklizmach, nie? Że ludzie będą się bać, będą, Boże, majątki będziemy tracić, zdrowie, wszystko, będzie się wszystko rozwalać, a Jezus mówi, a wy wytrwajcie do końca, nabierzcie ducha, bo zbliża się wasze ocalenie. Tak sobie myślę, że Panu Jezusowi chodzi o to, żeby nam powiedzieć, że koniec świata będzie wyglądał na tak, żebyśmy się nie bali, bo On przyjdzie nie jako sędzia, kogo mamy się bać, ale przyjdzie po nas jako oblubieniec, że nasza śmierć, bo wtedy będzie koniec świata, kiedy będzie nasza śmierć, moja i Twoja, to będzie coś radosnego, kiedy przyjdzie po Ciebie oblubieniec, kiedy Cię porwie i zabierze do siebie i na wieki już z Nim będziesz. Porwie. W momencie, w którym nie wiesz. Nie? Porwanie oblubienicy należało do takiego dobrego tonu, do takiej gry miłosnej. Nie? Oblubienica czekała, pragnęła, żeby ją oblubieniec porwał i zabrał do siebie. Ja mam 4 siostry i jak byłem młodym chłopakiem przed zakonem, no to ich się podpytywałem, no, żeby wiedzieć, jak tam dziewczyny podchodzić, nie? I się podpytywałem moich sióstr, słuchajcie, co wam się najbardziej podoba, kiedy no już jej mężowie teraz ich, bo już mają mężów, dzieci, co wam się jako kobietom najbardziej podoba właśnie, co mężczyzna musi robić? A moja siostra z Kinga mówi tak, że najcudowniej jest wtedy, kiedy on wychodzi z inicjatywą, kiedy jestem totalnie przez niego zaskoczona, kiedy dosłownie mnie porywa i czuję się taka malutka w jego ramionach, w takich pewnych, i on mnie tak zaskakuje, porywa, nie? Jak czuję się taka porwana przez niego. Nie? Taki jest nasz Pan. Chce nas porwać jak oblubieniec. Nie? My czekamy, nie wiemy kiedy. Każdy z nas ma wyznaczoną tą godzinę, ale to będzie porwanie na wyżyny niebieskie z Chrystusem, żebyśmy już razem na zawsze byli z oblubieńcem. I święty Jan, i Kościół, i wszyscy, którzy głoszą nam Ewangelię, Kościół, który nam głosi dobrą nowinę, jest właśnie przyjacielem oblubieńca. Przez Kościół, przez głoszenie Słowa Bożego, przez świadectwa, które słyszymy, Pan chce nam mówić, pamiętam o Tobie, tęsknię za Tobą, jesteś dla mnie ważny, naprawdę. Święty Grzegorz Wielki, kiedy komentował fragment Ewangelii według świętego Łukasza, który mówił o tym, że Pan Jezus posyłał swoich uczniów, Łukasz pisze tak, że Pan Jezus po dwóch wysyłał swoich uczniów tam, gdzie sam zamierzał przyjść. Tak pisze święty Łukasz, nie? Wysyłał ich do wiosek i miast tam, gdzie sam zamierzał przyjść. Najpierw wysłał uczniów. I święty Grzegorz Wielki mówi tak, Bóg chce do ciebie przyjść, chce, ale zanim przyjdzie, wysyła do ciebie posłańców, swoich apostołów, wysyła swoich świadków, wysyła Kościół. Po co? Żeby ci głosili Ewangelię, żeby ci głosili Jego Słowo, żeby ci głosili Jego orędzie, Jego miłosierdzie, nie? I teraz tak, jeśli przyjmiesz, uwierzysz, i pójdziesz za tym Słowem, to Pan do ciebie przyjdzie. To wtedy On ciebie nawiedzi. To wtedy doświadczysz Jego mocnej, żywej obecności. Ale jeśli nie uwierzysz, nie przyjmiesz, to nie poznasz godziny swojego nawiedzenia. Pan przyjdzie obok. To jest bardzo ważne. Tyle razy słuchamy Słowa Bożego. Czy wierzysz je, czy przyjmujesz? Kiedyś miałem takie fajne doświadczenie, które wiele zmieniło w moim kapłaństwie. Jakieś 2 lata temu przyszła do mnie moja parafianka i mówi, proszę ojca, polazłam do wróżki. I ta wróżka chciała mi dać coś do picia, żebym jakąś substancję od niej kupiła, bo wtedy będzie powodzenie, firma i w ogóle. Mieli tam długi. Ja byłam u was franciszkanów i słyszałam, że wróżki to są złe. Ale i tak poszło. No i ta wróżka mnie zastraszyła, rzuciła na mnie przekleństwo i powiedziała, że jak tego nie weźmiesz, to twoje dzieci się tak strasznie pochorują, że będziesz tego żałowała. No ja nie wzięłam i sobie poszłam. Ojcze, 3 tygodnie minęło, mojego syna 17-letniego z liceum zabrało pogotowie. I zrobiono mu badania i wykryto mu wielkiego guza na jelicie. Strasznego, takiego bardzo niebezpiecznego. Ja się nie znam na tych rzeczach. I za 2 dni ma być szybka, pilna operacja. Ojcze, proszę Cię, zrób coś. A ja mówię, no co ja mogę? Bóg jest jeden i pewne jest to, że ja Nim nie jestem. Mówię, ale słuchaj, jest Ewangelia, Pan Jezus głosi, zwróć się do Niego. I zrobimy tak, pójdziesz do spowiedzi, przyjmij komunię świętą na mszy, ale po mszy się ojciec nade mną pomodli, położy na mnie rękę i się pomodli. Mówię, no dobrze. No i rzeczywiście ta pani przyszła wieczorem, była u spowiedzi, przyjęła komunię świętą, po mszy świętej ludzie wyszli z kościoła i już miałem iść położyć na nią ręce i poprosić: Panie Jezu, proszę Cię, przyjdź i uzdrów ją. Ale nagle przyszło mi takie natchnienie: Ty nie proś, Ty nie módl się nad nią, niech ona sama poprosi, niech ona sama poprosi. Mówię, Boże, jak ja jej mam to powiedzieć? Idę i mówię: wie Pani co, nie będę się nad Panią modlił. Nie nałożył ojciec rąk? Nie, niech Pani sama poprosi, nie? Ale jak? No, najprostszymi słowami. I uklęknęliśmy, ona się rozpłakała i zaczęła modlić się: Panie Jezu, błagam Cię, wierzę w Twoją Ewangelię, wierzę, że jesteś żywy i prawdziwy. Proszę Cię, przyjdź do mojego dziecka, do mojego syna, przyjdź i daj mu życie, uzdrów go. I tyle, i tyle. I mówi: Ojcze, to już, no już. Za 2 dni wychodzimy rano na mszę świętą, patrzę, cała rodzina na czarno w drugiej ławce siedzi. Ojcowie, którzy z nami odprawiali ze mną, mówią: Rafał, tragedia się chyba stała. A ja mówię: poczekajcie, spokojnie. Wchodzimy po mszy świętej do zachrystii, oni wpadają, zapłakani, ona, ta pani i jej mąż. Mówi: Ojcze, operacji nie będzie, nie ma żadnego guza. Pan Bóg wysłuchał mojej modlitwy. Pan Bóg wysłuchał mojej modlitwy. Są, kochani, 2 straszne duchowe choroby, które pozbawiają nas łaski Bożej i pozbawiają nas zbawienia. Pierwsza to jest duchowe lenistwo, że ja mogę coś zrobić, że ja mogę wziąć, a nic nie robię. I druga to jest zatwardziałość serca. To jest choroba, na którą chorował król Herod. Słyszymy z Ewangelii, że Herod bał się Jana Chrzciciela. Jan mu mówił: nie wolno ci brać innej kobiety, ona nie jest twoją żoną. Nawróć się, Herodzie. On drżał, przemawiało to do jego sumienia. Podobały mu się słowa, które mówił, ale miał święty Jan. Naprawdę mu się podobały, lubiał go słuchać, ale miał tak zatwardziałe serce, że nie zrobił ani kroku dalej. Nie zrobił, nie poszedł za tym słowem. I zatwardziałość serca sprawiła, że skończył marnie. U nas są msze o uzdrowienie, przyjeżdża taki ojciec Józef Witko, naprawdę mnóstwo ludzi. I naprawdę ludzie dostają od Pana Boga takie łaski, uzdrowienia i fizyczne, z nowotworów, ale też te duchowe, nawracają się ludzie po latach, rzucają nałogi, narkotyki, alkohol. No Pan Bóg przez charyzmat uzdrowienia ojca Józefa działa niesamowicie. I ojciec Józef za każdym razem mówi: módlcie się, proście Pana, bo ja jestem tylko głosem. Nie słuchajcie Jego Ewangelii. Nie? Ale mnóstwo ludzi: nie, ojcze, tylko nałóż i będzie dobrze. Ale to Pan, to nie ja. To nie ja. Słowo Boże potrzebuje, kochani, żebyśmy traktowali je poważnie. Naprawdę. Jeden z moich współbraci z tego klasztoru opowiadał mi kiedyś, że był na rekolekcjach ignacjańskich. I wiecie, jak to jest na rekolekcjach ignacjańskich? Myślenie, milczenie. No i codziennie mam się spotkać ze Słowem Bożym, a później iść do kierownika duchowego i podzielić się tym, co Słowo Boże do mnie mówi. I ten ojciec do mnie mówi, że no, przez 2 dni chodził do tego kierownika i na szczęście był to bardzo mądry jezuita, ten kierownik. I po 2 dniach się poznał i nagle mówi do tego mojego współbrata: proszę ojca, szkoda ojca franciszkańskich pieniędzy, niech ojciec się spakuje, jedzie sobie do klasztoru, nie? Jak ojciec ma niepoważnie traktować Słowo Boże. I ten ojciec mówi: jakby mi dał w policzek, I wreszcie zacząłem się pochylać nad tym Słowem Bożym i wreszcie zaczęły się rekolekcje. Cudowne, niesamowite. Ważne jest to, żebyśmy się Słowem Bożym nie bawili, ale przyjmowali je naprawdę takie, jak ono jest. Bo Pan chce do nas przyjść. Kochani, chciałbym, abyście teraz wysłuchali krótkiego świadectwa, ponieważ nie przyjechałem tutaj sam, ale z moimi parafianami. Nie chcemy się wymądrzać, nie chcemy was nauczać, ale głównym celem tych rekolekcji jest po prostu świadectwo. Chcemy się podzielić tym, że Bóg naprawdę jest i przychodzi i za nami tęskni. Jeśli wierzymy w Jego Słowo i przyjmujemy Ewangelię, która jest głoszona, to naprawdę On przychodzi i działa wielkie rzeczy w naszym życiu. Jest w stanie zrobić wszystko. Wszystko. Dzisiaj zapowiada przez Izajasza uwolnienie, uzdrowienie serca, wyzwolenie z nałogów, z cierpienia, ze smutku, z lęków, z depresji. To jest Jego Słowo, które jest wypowiedziane nad nami. Jeśli je przyjmiesz, doświadczysz, jak cudowny jest Pan, że On naprawdę przychodzi. Z wiarą wysłuchajmy teraz tego świadectwa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przyjechaliśmy do was ze Skarżyska z ojcem Rafałem. Bogu dzięki, że możemy przed wami wystąpić. Jest to dla nas ogromny zaszczyt, wystąpić przed samym Panem Bogiem. Chcieliśmy powiedzieć kilka słów do was. Może dotrą do jednej, dwóch, trzech osób. I Bogu chwała za to. Oddaję głos mojej żonie. Ona ma więcej do powiedzenia.
Mam na imię Ania. Mój mąż Marek. Od prawie 20 lat jesteśmy małżeństwem, ale dziś chciałabym zaświadczyć o tym, jak Pan Bóg przyszedł do mojego serca osobiście. Chociaż w naszym małżeństwie też zdziałało wiele cudów, ale nie ma tyle czasu, żeby o tym wszystkim opowiedzieć. Moje dzieciństwo nie należało do najszczęśliwszych. W moim domu było bardzo dużo nerwów, przykrości, krzyku, braku zrozumienia, no i przede wszystkim tej miłości właśnie okazywanej, tej bliskości sobie. Tata mój sięgał bardzo często po alkohol i w tym czasie, kiedy miał te swoje ciągi, był bardzo agresywny wobec nas, był bardzo taki niemiły, wymuszał na nas też, zmuszał nas do picia alkoholu razem z nim. Te wszystkie sytuacje, kiedy musieliśmy to znosić, były bardzo niebezpieczne. Wielokrotnie musieliśmy uciekać z domu, wzywać policję. To były bardzo stresujące lata dla mnie jako dziecko. Kiedy jeszcze byli moi bracia, czułam się w miarę troszkę jeszcze taka chroniona. Niestety, kiedy już na studia wyjechali i zostałam sama z mamą, ta agresja taty nasiliła się. W wieku 18 lat doszło do tego, że podczas jednej z takich sytuacji tata zaczął mnie dusić i to już mówię, Panie, chyba muszę już odejść z tego świata, bo nie ma innej rady jakoś, żeby sobie pomóc. W tym czasie moja przyjaciółka wpadła do domu, akurat Pan Bóg ją tak postawił i naskoczyła na mojego tatę i uratowała mnie. Pan Bóg dał mi jeszcze jedną szansę, kiedy wezwałam jego imienia. Ale musiałam się szybko wyprowadzić z domu, bo ta sytuacja już była nie do zniesienia. To był czas maturalny, kiedy musiałam się dużo uczyć. Nie było takich warunków. I w ten czas, no niestety, okazał się dla mnie też i trochę takim przekleństwem, bo odeszłam od Pana Boga. Ten obraz Boga Ojca przełożyłam z obrazu ziemskiego Ojca. Obraziłam się na Niego, z jednej strony wyrzucałam Mu, nie bardzo rozumiałam, dlaczego to mnie wszystko dotyka, dlaczego jest tak ciężko. Ten obraz, właśnie mówię, był wykrzywiony niestety przez te doświadczenia w domu rodzinnym. I te lata zmarnowałam bardzo na takim odchodzeniu, na grzechu ciężkim, w który popadałam coraz bardziej, no bo jeśli nie było tego Pana Boga, to było ciężej i ten grzech się przyklejał. Owszem, chodziłam na Eucharystię od czasu do czasu, ale to Słowo Boże w ogóle do mnie nie trafiało, w ogóle nie miałam przełożenia na swoje życie. Po prostu tak wpadało i wypadało. Mają uszy, lecz nie słyszą, mają oczy, lecz nie widzą to, co jest w Piśmie Świętym. I tak było w moim przypadku. I trwało to bardzo długo. Nie umiałam dawać miłości, chociaż mówię, w moim domu już, znaczy stworzyliśmy swoją rodzinę, mój mąż wiele przeze mnie wycierpiał, nie umiałam mu dawać miłości, też byłam agresywna wobec dzieci, no bo taki model niestety wyniosłam z domu. Ale Pan Bóg cały czas tęsknił, tak jak podczas właśnie tego Adwentu, ojciec też mówi, że wołał do mnie, też tęsknił za mną, za swoją zagubioną owieczką i wierzę w to, że właśnie w tym czasie, mimo że to trwało bardzo długo, cały czas tęsknił i wołał i w wieku 33 lat postawił na mojej drodze właśnie takiego przysłowiowego Jana Chrzciciela, który wołał, nawoływał i pokazał mi zupełnie inne oblicze Boga Ojca. Pokazał mi tą miłość i to, że Pan Bóg właśnie jest dobry, że tęskni, że chce mnie kochać, że chce zmienić moje życie. I ja tak bardzo zapragnęłam takiego Boga, takiego dobrego Boga Ojca, w którego mogę się wtulić, gdzie mogę usiąść na Jego kolanach, przytulić się, tak jak kiedyś pragnęłam przytulić się do swojego ziemskiego Ojca. I Pan Bóg odpowiedział na to wezwanie, bo On jest wierny i w swoim Słowie zapowiedział to, że jeżeli my też będziemy się otwierać na Niego, to On po prostu przychodzi. W każdym momencie jest, czeka przy nas blisko. I tak też zdarzyło się, że ta moja koleżanka w postaci Jana Chrzciciela podarowała mi taką książkę, w której przeczytałam o przebaczeniu Boga, przebaczeniu dziewczyny swojemu ojcu, o podobnych doświadczeniach jak moje. I trochę nie bardzo chciałam w to uwierzyć, natomiast to była książka o Duchu Świętym i Jego mocy. Ja zapragnęłam tak bardzo, żeby ten Duch Święty zadziałał również w moim życiu, żeby ten Pan Bóg przyszedł i naprawdę to było niesamowite doświadczenie, bo Duch Święty wieje, kędy chce i działa jak chce. Więc nawet przez zwykłe czytanie książki, którą podaruje nam ktoś posłany przez Pana Boga, może przyjść właśnie taka łaska. To doświadczenie było tak silne, żeby przebaczyć mojemu tacie, że ja, będąc 40 kilometrów od swojego miejsca zamieszkania, po prostu gnałam samochodem do moich rodziców, żeby po prostu pojednać się z tatą. Bo w tym czasie Pan Bóg otworzył moje uszy, tak jak uczniów w drodze do Emaus i zaczęłam rozumieć pisma, które słyszałam od dzieciństwa w kościele, że póki jeszcze jesteś w drodze, pojednaj się ze swoim bratem. I moje pragnienie było tak wielkie, żeby właśnie przyjść do taty i po prostu powiedzieć mu, że go bardzo przepraszam też za te wszystkie lata, bo wielokrotnie życzyłam mu śmierci. Niestety, bo no, te doświadczenia nie były takie przyjemne, więc chciałam jak najszybciej się pozbyć tego agresora z mojego życia. Ale Pan Bóg to wszystko poukładał i dał nam tę łaskę, że ja przyjechałam do swojego taty, padłam na kolana przed nim. On również w tym czasie, nie wiem, to była ogromna łaska właśnie Pana Boga. Był w bardzo dobrym stanie, takim, że można było rozmawiać. Przyjął to przebaczenie, ja poprosiłam go o przebaczenie, powiedziałam mu, że też wybaczam. To było tak wielkie doświadczenie, które przemieniło nasze serca, które zaczęło w nas zmieniać nas samych, żebyśmy mogli żyć ewangelicznie, żebyśmy mogli przyjąć Słowo Boże do naszego życia i Pana Boga, że tato zaczął rozkochiwać się w Słowie Bożym, przeczytał całe Pismo Święte i 2 lata temu, kiedy odchodził, był pojednany z Panem Bogiem, namaszczony i odchodził z takim pokojem, z taką miłością wobec nas, my wobec Niego. że ja sobie tego inaczej nie wyobrażam, że mogło to być tylko przez ręce Pana Boga. Po ludzku człowiek by tego nie umiał sam zrobić. Amen. Dlatego za to wszystko, za to przebaczenie w moim życiu wobec taty dziękuję Panu Bogu w tej chwili i chwała Panu.
Amen.